Dobry wieczór, jest niedziela, jest godzina 19, są i słowotoki, więc w studiu siedzi Agnieszka, a ze mną wyjątkowo jest...
Paweł, cześć, witam.
Tak, Pawła znacie z super felietonów śniadaniówkowo-historycznych.
Śniadaniówkowych, tak.
I ten odcinek będzie historyczny, zastanawiałam się nad tym wejściem, chciałam powiedzieć, że ten odcinek jest wyjątkowo podwójnie historyczny, ponieważ jest o historii i jest też odcinek, który przejdzie do historii, bo... Każdy przechodzi do historii. Jesteśmy już w takich czasach, że już nikt nie znika, to jest radio internetowe, będzie podcast na Spotify, jak odcinek będzie wyemitowany, więc przejdzie do historii.
Tak, jeżeli w jakiś magiczny sposób nagle cała technologia nie zniknie, to tak, faktycznie, będzie można za 200 lat badać słowotoki.
Tak, i te takie teorie, jak będzie postrzegany nasz świat za te 200 lat, bardzo mnie ciekawią, ale o tym wszystkim, co historyczne, to... Przejdziemy właśnie po piosenkach, które, muszę się pochwalić, są bardzo świeżym materiałem, jeśli chodzi o słowotoki, bo oczywiście dwie piosenki są od Pawła i powiemy, które, ale też to są takie świeżyny, że nawet ja słuchałam je może po jeden raz i zdecydowałam się, że będą w audycji, także w kontrze do tej historycznej atmosfery damy coś zupełnie świeżego dla mnie, dla ciebie, Pawle, i dla słuchaczy. To był zespół o nazwie Najbielszy Żyjący Chłopak.
Tak, bardzo niewspółczesna wydaje mi się nazwa, ale...
No ja myślę, że taka ironiczna. No. Specjalnie właśnie po to, żeby śmiać się z bycia white boyem. Ja też się śmieję z bycia białym człowiekiem, chociaż w społeczności amerykańsko-internetowej ja mam pasa w postaci bycia Słowianką, więc nie jestem anglosaska, więc nie tak, jestem tym złym.
Możemy więcej troszeczkę. Tak. Nie jesteśmy tak winni.
Tak, tak, no bo Słowianie to nie są biali ludzie, którzy nie mają kultury itp. Słowianie też byli niewolnikami, więc mamy tego pasa, tego S-pasa.
Tak, zwłaszcza, że wydaje mi się, że anglosaci troszkę wynoszą to słowo słowiańskość od swojego slave i po prostu jakoś im się to tak łączy.
A właśnie, tak, taka jest...
Tak, generalnie wydaje mi się, że część anglosaskich badaczy tak jakby stąd wywodzi, że Słowianie się nazywają Słowianie, dlatego że slave to jest no, nazwa niewolników, mm-hmm. że byliśmy niewolnikami po prostu. No, to jest to jakaś jedna teoria. No,
no tak. No jest to teoria, natomiast nie przeszkadza mi ona w śmianiu się z białych ludzi i może to zabrzmi okropnie, ale jeden z moich ulubionych typów ludzi to jest na przykład biały hetero mężczyzna, który się nabija z tego, że jest białym hetero mężczyzną. To jest takie super dla mnie. Im więcej dystansu do siebie i śmiania się z własnej sytuacji i pochodzenia i takiego niebrania życia na serio, tym lepiej.
Tak, no faktycznie to pokazuje bardzo dużo dystansu do siebie. Zwłaszcza jeżeli robi to publicznie, a nie tylko w gronie znajomych. To...
Dystansu i też takiego brania pełnej odpowiedzialności za to, co moja grupa społeczno-etniczna zrobiła.
Tak, albo po prostu dystansowania się od tego mm-hmm. troszeczkę, bo to nawet nie trzeba, trudno czasem brać odpowiedzialność za coś, w czym się nigdy nie uczestniczyło. Więc
to jest takie zauważenie problemu i pokazanie, że nie będziesz go kontynuować przez to, że nie wiem, musisz brać się pod ramię z kimś, bo macie podobny wyraz twarzy.
No tak, ale no to ten taki mocny indywidualizm to też jest jakby coś naszego współczesnego.
Mm-hmm. To prawda. Oczywiście jak wszystko, mam nadzieję, że to się zrównoważy. Będzie balans. Nie ma to jak moje binarne spojrzenie na świat. Ale wracając, bo tutaj mamy dzisiaj temat historyczny, a nie kulturowo-komentatorsko-społeczny.
Tak.
Chociaż też by mogło polecieć. I zrobiliśmy sobie dzisiaj taką jajko niespodziankę, bo ja powiedziałam Pawłowi, że ma przygotować co chce, i ma mi nie mówić.
Tak, tak. Chociaż sam się mocno zdziwiłem tym, ale tak, przygotowałem co nieco informacji o tym, dlaczego ludzie mówią, że kiedyś to było i dlaczego uważają, że kiedyś było lepiej niż jest teraz i dlaczego z historycznego punktu widzenia jest to troszeczkę bez sensu takie mówienie, ale no to mam na to jakieś tam przykłady przygotowane.
To jest świetny temat, to jest cudowny temat i ja w ogóle podzielę się najpierw anegdotą, która mi się wydarzyła w poprzednią niedzielę. Kojarzysz ten taki żart, że zwierzęta to są nowe dzieci, rośliny to są nowe zwierzęta, a świeczki to są nowe rośliny?
No, troszeczkę.
Ogólnie w tym żarcie chodzi o to, że po prostu nowe pokolenie tak się nie chcą mieć dzieci, tak się troszczą o zwierzęta, że traktują je jak dzieci. O rośliny się tak troszczą, jakby to były zwierzęta, czyli dają odpowiednie tam pożywki, tak. Uzdatniacze, podlewają, trzymają pod prysznicem, coś tam. A o świeczki dbają jak o rośliny, czyli tam czekają, aż się cały wosk stopi, przycinają knoty itp. itd., więc to się tak kategorycznie... Znaczy, nie, no tak, kategoria się przesunęła do tego kategorycznie. I ja byłam na bazarze, na targu wiosennym na stoczni od naszych tutaj ziomali z Kupse, którzy mają z nami współpracę i byli już w śniadaniu itp. I tam było stoisko z ceramiką, w której były świeczki, że równocześnie robią stojak na świeczkę i zalewają sojową. I była tam świeczka o zapachu kraków w fioletowej ceramice. Była bardzo ładna, a najlepsze jest to, że była przeceniona. Więc się na nią skusiłam. I jak dostawałam tą świeczkę, to sprzedawca mówi, że wkłada mi do torby instrukcję odpalania świeczki. Ja mówię, a tak, no bo trzeba tam najpierw, bo jak, żeby świeczka taka duża działała, to za pierwszym razem musisz poczekać, aż do wszystkich ścianek się stopi. Mhm. Więc to było w tej instrukcji. I ja do niej mówię, kiedyś to nie było instrukcji do używania świeczek. I specjalnie robiłam sarkastyczny ton, śmiejąc się z osób, które mówią, kiedyś to było. I ona nie skumała i wyszłam na cymbała kompletnego. Moja przyjaciółka patrzyła się na mnie i miała tylko bekę. I ja mówię, kiedyś to nie było tych instrukcji. A ona tak się na mnie patrzy, jak na jakiegoś snoba.
A w jakim wieku mniej więcej była?
Starsza ode mnie.
No to mogła się poczuć dotknięta też troszeczkę po prostu. Ja się staram generalnie przy obcych ludziach nie żartować jakoś bardzo, bo moje poczucie humoru jest często tak
A gdzie
dziwne.
Tu zabawa?
No niby tak, ale masz mniejszą szansę, że się ośmieszysz.
Przecież wcześniej powiedziałam, że wiem, że trzeba stopić tą świeczkę. No to halo, już miałam zielone światło w mojej głowie.
No dobrze, dobrze. Znaczy, że pani nie była taka pewna, że wie, jak stopić świeczkę.
Tak. I też przypomniało mi się takie zdjęcie z autobusu, jak wszyscy czytali gazetę. Tak jak teraz wszyscy patrzą w telefon.
Tak, ale ja z kolei widziałem jakiś czas temu zdjęcie amerykańskiego podróżnika w Polsce, który był zaszokowany, że ludzie w metrze w Warszawie czytają książki. I to tak, no, to był jego dowód na to, że porządni ludzie jeszcze gdzieś istnieją.
To słuchaj, ja miałam kiedyś taką sytuację, że gdańskie autobusy i tramwaje robiły zbiórkę rzeczy dla potrzebujących na Ukrainie i robiły to w taki sposób, że jeździł autobus sobie po linii i z przystanków można było przyjść na przystanek i z przystanków zabierał rzeczy, więc było fajnie, można było dać wózek i tak dalej, takie duże rzeczy. I ja sobie jeździłam z panami po przystankach, żeby robić materiał i zaczęłam z nimi rozmawiać i wszyscy ci panowie, tam było dwóch kierowców i jeden z miłośników tramwajów i autobusów, ci panowie kochają autobusy, jeżdżą po kraju, robią zdjęcia autobusom, tramwajom, wszystkiemu, poszli jako kierowcy z pasji i oni twierdzą, wyszli z taką hipotezą, że kiedy były wysokopodłogowe autobusy, to ludzie się solidaryzowali ze sobą, ponieważ musieli sobie pomagać we wnoszeniu wózków, wejściu na stopień, a teraz tego nie ma.
No właśnie i to jest to właściwie, od czego chciałem zacząć te wszystkie moje przykłady, czyli to, że ludzie mają tendencję do tego, że koloryzują przeszłość, ale za własnego życia, jakby lepiej wspominają czasy, kiedy byli młodsi, kiedy na przykład się wychowywali, to już widzę po sobie, że wspominam swoje dzieciństwo bardzo kolorowo, a teraz patrzę na dzieci ze smartfonami, mam takie, Boże, no nie, za moich czasów to tak nie było. Ale no właśnie od tego chciałem zacząć, że to jest jakby w głowie problem, a nie problem taki naukowy stricte, bo po prostu ludzie mają to do siebie, że lepiej oceniają to, co pamiętają. Nawet ostatnio czytałem taką fajną książkę o historii jedzenia w Polsce, gdzie autorzy zakończyli tą całą swoją książkę na epoce Gierka, bo wtedy jakby się wychowywali, już powiedzieli, no generalnie moglibyśmy robić dalej, ale w sumie to nie będziemy obiektywni, więc no tutaj skończymy. I bardzo mi się to podejście spodobało.
Tak, to brzmi jak super podejście i nie mogę się doczekać, jak zagłębimy się w ten temat, ale żeby nie przedłużać tych pojedynczych wejść, to posłuchamy sobie jeszcze kolejnej świeżyny, która będzie pasowała, bo nazywa się, zbita w jedno słowo, najgorsza rzecz.
I wish that I would have you here. I wish that I for a light, looking for a warm away, another glass of wasted wine, and yes, there's someone else. Yes, I'm feeling fine. Yes, yes, never better. It's not even on my mind.
Najgorsza rzecz nie brzmiała wcale tak najgorzej. Propozycja od zespołu Parcele.
Tak, zdecydowanie. No ja tutaj na poza anteni sobie bujałem się na krześle, więc zdecydowanie pozwala wychillować i tak się uspokoić, co bardzo się wpisuje na wieczorne wajby audycji.
Cieszę się, że udało mi się wyjść ze strefy komfortu, bo już szczerze mówiąc po tych 50 odcinkach plus odcinkach 3/4, to mi trochę się kończą piosenki, które mogę tu dawać, więc cieszę się, że się jakieś nowe nurty otwierają.
Tak, no zdecydowanie, moim zdaniem to jest dobra droga.
Dobrze, to zacznijmy od tego, czemu wcale nie było wcześniej lepiej i teraz nie jest gorzej, tylko...
No tylko jest, właśnie jest lepiej.
Jest lepiej.
To zależy też oczywiście z jakiego punktu widzenia spojrzymy i ja też postaram się tutaj nie cofać do tak niedalekich czasów jak lata 50., 60., niedalekich z perspektywy historyka oczywiście, no bo tak w naszej codziennej perspektywie no to jest inny świat, ale na przykład... tak jak mówiłem wcześniej o dzieciństwie, to sam koncept dzieciństwa jest bardzo, bardzo świeży, bo powstał dopiero w XIX wieku. Mhm. I to też nie, na początku tylko w warstwach średnich, więc generalnie to, że możemy się bawić za dzieciaka, a nie robić w kopalni od 7 roku życia, bo to było uznawane za wychowawcze i takie dobre dla dziecka, że już tak się szybko zacznie socjalizować, tylko właśnie możemy się bawić, no to jest wymysł klasy średniej XIX wieku, a tak naprawdę do właśnie mniej więcej lat 50. on nie przeszedł za bardzo nigdzie dalej.
Niestety muszę powiedzieć, że trochę niektóre środowiska wracają do tego, nie mówiąc oczywiście o tych krajach, które dalej wykorzystują dzieci, ale też chodzi mi bardziej o tą taką bańkę i mit kultury zachodniej, która jest taka super, bo w Alabamie przeszło prawo, które pozwala dzieciom pracować. Pozwala.
Tak, też
to czytałem. To też jest takie złe słowo, pozwala, nie?
Właściwie umożliwia wykorzystywanie dzieci w pracy.
To jest
tak,
lepsze.
To jest, no ale generalnie Stany lepsze, Zjednoczone...
Lepsze, że bardziej stosowne.
Tak. Generalnie Stany Zjednoczone mają tendencję do różnych, z naszego europejskiego punktu widzenia, dziwnych przepisów i praw.
Tak, no w Stanach rządzi pieniądz po prostu.
Tak, tak.
No u nas też, nie udawajmy, ale...
Tak, ale...
Patrząc na to, co się dzieje we Francji na przykład obecnie.
No tak, tak. Protesty, ale to też jest kwestia tego, że we Francji mamy taką kulturę tego, że oni są od dziecka wychowywani, że najpierw się nacharują, a później będą sobie mogli tam na lazurowym wybrzeżu emeryturkę odpocząć.
Ale pomyślałbyś, że w Polsce podnoszą wiek emerytalny o 4 lata, i są masowe protesty?
Nie, właściwie my jesteśmy troszeczkę bardziej przyzwyczajeni do...
No właśnie. A jeszcze słyszałam taki żart, cypiarka mówiła, zwracała się do polityków francuskich, że co wy robicie? Przecież to są Francuzi. Wiecie, że teraz można zrobić gilotyny w drukarce 3D?
Jezu. No dobrze. Tak, no bawi mnie to właśnie o tyle, że aktualnie przerabiam rewolucję francuską na zajęciach, więc tym bardziej się wstrzeliwać z dowcipem.
Cieszę się.
No, tak.
Więc jest teraz lepiej, bo mamy dzieciństwa, przynajmniej niektórzy.
Tak, mamy czas wolny, co też sam koncept czasu wolnego jest dość świeży, bo też często tutaj będę przywoływał przykład XIX wieku, no bo on jest faktycznie takim przejściem od tych starożytnych, historycznych dziejów do naszej współczesności obecnej. No właściwie wtedy zaczyna się rodzić taki ruch, że właściwie trochę głupio tak robić po 16-18 godzin dziennie, mieć jakieś te dni wolne, no bo o ile nawet w średniowieczu chłop miał niedzielę wolną, no bo dzień święty trzeba święcić, no to i tak wtedy szedł do kościoła, a później naprawiał chałupę, a nie robił w polu, więc generalnie wcale tak kolorowo nie było.
Pomyślałam sobie, pewnie to wiesz, ale jeśli nie, to trudno, bo to jest też taka dosyć specyficzna, w sensie konkretna wiedza, szczegółowa, bo Dzień Święty to jest sobota oryginalnie.
Tak, no.
A czemu się stał niedzielą? Czy wiesz może, czy nie?
Nie, chyba nie.
To potem wygooglujemy.
Tak, no nie jestem bibliologiem, a tak.
Tak, ale mówiłeś, że najbardziej się interesujesz historią codzienną.
Tak, bo jakby ona jest, wydaje mi się, mocno pomijana w szkole, a to jest coś, co moim zdaniem najlepiej pozwala uczyć ludzi o historii, czyli próbować im pokazać, jak taka codzienność 1000 lat temu na przykład wyglądała. I jak wyglądało otoczenie człowieka, że na przykład teraz mamy więcej lasów niż w XVIII wieku, co jest szokujące dla niektórych, że właściwie teraz mamy więcej zieleni niż jeszcze no, 300-400 lat temu.
A to dlatego, że było tyle pól uprawnych?
Nawet nie tyle pól uprawnych, co drewno było głównym opałem wtedy. W ogóle cała ta rewolucja przemysłowa i węglowe elektrownie powstały tylko dlatego, że się drewno skończyło w Europie.
Aha.
Tak, więc... To, że teraz mamy problemy ze smogiem czy z zanieczyszczonym powietrzem, no to dlatego, że po prostu skończyło się drewno, przez co musieli się ludzie przerzucić na węgiel, przez co było cieplej, przez co było więcej ludzi, przez co potrzebowali jeszcze więcej węgla. I tak takie błędne koło się zrobiło mniej więcej od tego XVIII-XIX wieku.
Myślę, że masz dużo racji z tą nauką o codzienności, bo ja mam taki problem, zauważyłam u siebie już jakiś czas temu, że strasznie skrzywione mam postrzeganie historii, bo jestem w stanie przeczytać, że jakaś wojna trwała rok i sobie myślę, tak krótko?
No tak, tak, bo to jest z jednej strony z naszego punktu widzenia tak krótko, a z drugiej strony to jest 365 dni ludzi mieszkających.
Tak,
tam,
i tak samo jest z ilością ofiar, że sobie myślisz tylko tyle, bo nie przeżyłeś tego, tylko dostajesz to wszystko w liczbach i jest jeszcze to, że strasznie jest takie myślenie homogeniczne, że jeżeli był dekadentyzm, to każdy jeden był dekadentem.
Tak, tak. Ale to jest generalnie problem u wielu historyków, no ale tutaj nie chcę być wroną, tak? Która kala własne gniazdo, więc tutaj może nie będę narzekał na historyków, ale tak, no to jest bardzo popularny pogląd na historię, że widzimy ją tylko z tej perspektywy tych nudnych tabelek w szkole, tych liczb, ale nawet sam jest taki bardzo prosty trik, wymyśliłem na to, jak żeby sobie uświadomić tą skalę ofiar. No powiedzmy, że w jakiejś wojnie zginęło 100 tysięcy ludzi. Każdy ten człowiek, znaczy powiedzmy tak, 100 tysięcy żołnierzy. Każdy ten człowiek miał jakąś rodzinę, co najmniej dwoje rodziców, a najczęściej od 5 do 8 osób. Więc tu już mamy 100 tysięcy ludzi zginęło, ale prawie 1 000 000 ludzi odczuło tą stratę. No i jakby tych ludzi musiało opłakać, więc no to daje jakiś tam pogląd na to, jeszcze jak sobie wyobrazimy faktycznie, przełożymy to sobie na swoje realia, czyli na przykład co by się stało, jakby, no nie wiem, mój tata zginął na wojnie, no co tu zrobić? No na przykład no, ktoś musi iść do roboty na przykład, albo no tak, takie proste
tak,
rzeczy.
Tak, ale to wymaga skupienia i takiego rzeźbienia wyobraźni.
Tak, no zdecydowanie to wymaga wyobraźni, tak, ale no wydaje mi się, że to powinno być tak troszeczkę bardziej uczłowieczona ta historia.
Tak, i w sumie rozmawialiśmy wcześniej i ja mówiłam, że fajnie było zahaczyć o nowy historyzm. I nie do końca wiedziałeś, o co mi chodzi, a teraz sam mówisz postulaty nowego historyzmu.
No i widocznie on jest, najwidoczniej nie znałem terminu, mm-hmm. a jakby wywnioskowałem to albo nabyłem na etapie edukacji. Poza tym, że jestem rekonstruktorem historycznym też, więc jakby zdobywam tą wiedzę w praktyce.
To też pokazuje, że to jest potrzebna i nie, że modna, tylko atrakcyjna teoria historii, bo nowy historyzm to jest historyzm, który opiera się na historiach mniejszości, historiach nie z perspektywy kolonialistów. Na przykład dr Ewa Domańska, którą uwielbiam, i jej teoria mikrohistorii, która mówi o tym, że powinno się na historii skupiać tak, że na przykład historia miodu, czy historia konkretnego jednego chleba, że wyciągać jak te nitki.
Tak, tylko że takim wydaje mi się największym zagrożeniem mikrohistorii jest to, że żeby ją w pełni zrozumieć, trzeba mieć ten ogląd ogólny, mm-hmm. że najłatwiej się uczy jednak od ogółu do szczegółu, a nie od szczegółu do ogółu. Więc no jednak ta szkolna, nudna historia się czasem jest niestety jako taka baza niezbędna do zrozumienia tych bardziej szczegółowych tematów, chociaż faktycznie jestem sobie w stanie wyobrazić i widzę to na co dzień, że taka wyrywkowa historia, na przykład w postaci moich felietonów, jest dużo przyjemniejsza i dużo wydaje się ciekawsza dla ludzi niż te tabelki, te daty, i te nazwiska, i te bitwy, i te wojny. Bo po prostu to jest coś, z czym możemy jakoś reagować, jakoś się do tego odnieść.
I z tymi krótkimi historiami zaraz do was wrócimy, a teraz czas na propozycję od Pawła. I czy jesteś w stanie nam powiedzieć, czemu wybrałeś tą piosenkę, czy po prostu tak czułeś vibe?
Między innymi czułem vibe, poza tym do tej piosenki uczyłem się do matury z historii, więc tak mi się bardzo skojarzyła historycznie i przypomniało mi się te kilka lat temu, jak się uczyłem
do matury. Czy tytuł jest specjalnie do matury, że w piekle będę w dobrym towarzystwie?
Nie, ale myślę, że można by go przenieść. Na towarzystwo historyczne.
Myślę, że tak. Myślę, że w historii jest bardzo dużo nie czarno-białych, tylko szarych postaci. Chyba przeważająca większość i często mnie to boli w serce, szczególnie jeśli chodzi o artystów, co się ostatnio zaczęłam dowiadywać bardzo wielu złych informacji. Dlatego można powiedzieć, że oni w piekle będą po prostu w dobrym towarzystwie.
Down love couldn't go no further.
my redhead mask, red tear shed, cream be my squeeze. The stage of smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stop shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company.
Chciałam powiedzieć, że gwiazdy się wyjątkowo świetnie ułożyły dzisiaj na audycji, bo Paweł wybierał tą piosenkę, tak jak opowiadał, uczył się do niej na maturę i chciał, żeby mu vibe'em tu pasowała, a Paweł nie wie, że ja 11 lat uczyłam się gry na wiolonczeli i że, znaczy wie, że tam basik i ten riff taki robi wiolonczela, pan sobie idzie i trzyma wiolonczelę. Prawie tak jak ludową wiolonczelę, ale nie będziemy w to wnikać, więc było mi bardzo miło, jak pobierałam tą piosenkę i zobaczyłam teledysk, w którym pan idzie z wiolonczelą.
A ja pierwszy raz słuchając tej piosenki byłem zaszokowany, jak to zobaczyłem. Kurczę, country, a tutaj mamy wiolonczelę, co się bardziej właściwie kojarzy z klasyczną muzyką, czy właśnie jakąś ludową.
To ja ci polecam posłuchać Apokaliptyki. To jest grupa metalowa. Kwartet wiolonczelowy.
No ciekawe.
I ale... grają metal. Taki dosłowny metal.
No to muszę przesłuchać. Wiem, że istnieje zespół metalowy, który w partie wokalowe wykorzystuje krzyczącego kota.
Ekstra. Brzmi super.
Tak, tak. To generalnie też jest prześmieszne do słuchania.
Ale już wracając do tego nowego historyzmu, żebyśmy tak nie zgubili wątku, bo ja trochę czuję, że gubię wątek.
Ale ja podążam tym gubieniem wątku, więc to też nie jest tak, że nie gubimy, bo wspólnie go troszeczkę gubimy.
Tak. Jak słuchałam tej piosenki, to się rozmarzyłam dalej, co się dzieje we Francji obecnie i przypomniało mi się, że w którymś odcinku Last Week Tonight z Johnem Oliverem on wspominał, że Macron jest chyba... jest synem albo wnukiem któregoś z dyktatorów.
No.
Tego z typu Fidel Castro.
No bardzo możliwe, bardzo możliwe. Jednak jakby nie patrzeć, ilość genów jest dość ograniczona, paradoksalnie.
O Jezu, przepraszam. To ja teraz źle powiedziałam. Nie Macron. Trudeau. Przepraszam.
Francuskie nazwisko, trochę inny klimat, ale... faktycznie. No, ale wydaje mi się, że...
Ale Macron też ma za uszami swoje rzeczy.
Tak. A wydaje mi się, że Le Pen ma też takie bardziej szemrane z naszego punktu widzenia pochodzenie.
Wnuczka Mussoliniego weszła do polityki.
Tak, tak. To prawda.
Co jest w ogóle szalone. No, ale trudno. Jest jak jest. Wracając do tego złego podejścia do historii, tego z dystansem. Niedawno oglądałam film taki krótki o wulkanach. O superwulkanach. I dowiedziałam się, że bywały takie erupcje wulkanów, że na przykład w 1886 były tak duże, że na dwa lata cały świat zakryły w pyle wulkanicznym i były chmury wulkaniczne i było pomarańczowo przez dwa lata.
Tak.
Nie było dostępu do słońca. I o tym się nie mówi na historii. I ja mam takie, wow, chwila, moment. Jakby dowiaduje się o jakichś nowych wynalazkach, o jakichś myślicielach, a dowiaduje się dopiero teraz, że przez dwa lata nie było dostępu do słońca?
Tak, a najśmieszniejsze jest to, że jest pełno obrazów z tego okresu, faktycznie pokazujących pomarańczowe słońce i chmury. A najlepsze też jest to, że często się uczymy o no już na wyższych stopniach edukacji historycznej, żeby była wtedy plaga głodu, ale nie uczymy się czemu. Po prostu wystąpiła plaga głodu, nie? I tam spadki w liczbie ludności, kryzys i tak dalej. Tak, bo jakby rośliny gorzej rosły, bo nie, było mniej słońca.
Wiesz co, ja teraz tak sobie myślę. Są takie memy, że dzieci za kilkadziesiąt lat, jak będą się musiały uczyć o historii świata od 2019 do 2023, to będą miały oddzielny podręcznik na to, bo tak dużo się wydarzyło. Teraz tak sobie myślę, że nie. Że po prostu dostaną w, nie wiem, w książce informacje na jeden akapit, że była pandemia do tego i tyle.
Jest taka szansa, chociaż wydaje mi się, i to też kilku moich kolegów się ze mną zgadza, że z takiego historycznego punktu widzenia obecnie żyjemy na przełomie epok. Mm-hmm. Że po prostu z jednej strony mamy śmierć królowej mm-hmm. i jakby załamanie się pewnej koncepcji w Wielkiej Brytanii, mamy pandemię, mamy pierwszą taką, no od 20 lat porządną, mm-hmm. w cudzysłowie, wojnę w Europie. Więc po prostu...
Robi się kryzys, upadł jeden z największych banków Ameryki.
Tak, tak. Bodajże 6 czy 7?
16.
16, pamiętam, że z 6.
Ale i tak duży, bo wszyscy w Dolinie Krzemowej mieli tam swoje pieniądze.
Tak, tak. No generalnie ja bardzo nie lubię takich historycznych porównań, że teraz jest tak jak na początku lat 20 wieku, ale no, czasami po prostu człowiek tak sobie myśli, tak kurczę, jest podobnie, tam była Hiszpanka, teraz mieliśmy COVID, więc generalnie patrząc tak właśnie w przeszłość historycznym okiem, nie tym mikrohistorycznym, to faktycznie pod pewnymi względami żyjemy troszeczkę na pograniczu epok.
Ja jestem ciekawa, są jakieś terminy, które mówią, jaka to będzie epoka?
Nie, teraz się mówi o epoce informacji tak naprawdę, czy epoce usług, zależy, czy spytamy informatyka, czy ekonomistę. Mm-hmm. A tak naprawdę dalej żyjemy w epoce żelaza, bo ona się nigdy nie skończyła, dalej wszystko mamy oparte na metalach i metalurgii.
A są jakieś hipotezy, jaka będzie następna?
Nie, bo to tak naprawdę trudno przewidzieć. Taki nie wiem, czy fizyk, czy astronom amerykański Neil deGrasse Tyson mm-hmm. powiedział, że on popatrzył na to, czego się ludzie bali 100 lat temu i się zaczął śmiać. I boi się, patrzy na to, czego my się boimy i boi się tego, czego ludzie się będą bali za 100 lat. Mm-hmm. Więc to jest w ogóle dla nas niewyobrażalny koncept, bo tak jak ludzie się 100 lat temu bali, tam powiedzmy, ospy prawdziwej, której już nie ma, znaczy są zamrożone wirusy w Stanach, w laboratoriach, ale generalnie już ona nie występuje.
No wiesz, zawsze się może ten lodowiec z wirusami odmrozić i...
Tak, i zobaczymy, co się wydarzy. Więc po prostu ta przyszłość, taka projekcja przyszłości na podstawie przeszłości, to jest, ja to lubię nazywać wróżeniem z fusów, mm-hmm. bo po prostu faktycznie jakąś tam ciągłość można wysuwać, ale to no, na 2-3 lata być może. No, nawet ludzie, na przykładzie tego banku, no, ludzie 5-6 lat temu nie byli w ogóle w stanie sobie wyobrazić, żeby rynek technologiczny upadł.
No tak.
No a teraz nagle upada bank, który sponsoruje większość firm technologicznych i startupów, więc no generalnie to jest takie, no takie właśnie wróżenie z fusów.
Tak, to prawda i tutaj przechodzimy do czerwonej prawej ręki od Nicka Cave'a. Mhm. Też lubię jedną jego piosenkę, a czemu ją wybrałeś?
Znaczy no, po pierwsze dlatego, że jest, bardzo mi się podoba. Po drugie, jak ludzie mnie widzą no, fizycznie face to face, mm-hmm. to od razu się pytają, czy oglądałem serial Peaky Blinders.
O, rzeczywiście.
Tak, a jest to motyw główny tego serialu, więc po prostu musiałem.
To może nam jeszcze potem opowiesz o tym serialu, więc można powiedzieć, że teraz poleci motyw główny Pawła Grzelaka.
Tak.
Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom.
slide, the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand.
Ten serial.
Serial generalnie opowiada o gangsterach w latach 20. XX wieku w Birmingham, w Wielkiej Brytanii. Co jest o tyle dziwne, że zazwyczaj akcje filmów gangsterskich dzieją się w Stanach Zjednoczonych. Więc serial się przyjął ogromnym sukcesem i Brytyjczycy byli z niego bardzo dumni, że w końcu jest brytyjski serial gangsterski.
A tobie się podoba?
Tak, tak. Jakby obejrzałem wszystkie sezony dwa razy.
Więc... O, okej.
Okay. Tak.
Jest historycznie prawidłowy?
Jeżeli chodzi o główne, najważniejsze wydarzenia i realia takie ogólnohistoryczne, tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o rzeczy takie drobniejsze, typu scenografia, typu na przykład fryzury głównych bohaterów, no to już tak troszeczkę mniej, ale no to jest ta wolność artystyczna, którą sobie zawsze artyści rezerwują, że coś mogą pozmieniać. A o ile są to takie pierdoły właśnie jak fryzury, znaczy moim zdaniem pierdoły, no to myślę, że nie ma problemu. Jeżeli chodzi o ubrania, ekspertem nie jestem, mi wygląda porządnie.
Okay.
Więc może nie wzoruję się na modzie serialowej, bardziej na historycznej, ale...
Właśnie, bo widać po tobie, że ubierasz się historycznie i jak dokładnie się inspirujesz?
Znaczy, przede wszystkim obserwuję i przebijam się przez wiele fotografii z epoki, co jest o tyle przyjemne, że no, na początek XX wieku już mamy multum fotografii. Poza tym mam kilku znajomych, którzy rekonstruują rekonstruktorów życia codziennego lat 20. i 30., więc oni mają ogromną wiedzę i po prostu troszeczkę się nią dzielą. I to jest właściwie taki prostszy przepis wzorowania się modą historyczną, czyli po prostu przyglądać zdjęcia, pytać się ludzi, którzy mają większą wiedzę na ten temat.
A czemu lata 20?
Właściwie nie wiem, z jakimś takim sentymentem je darzę, mimo że no, z takiego...
To jest takie polskie.
Tak, tak.
To jest takie polskie darzyć sentymentem lata 20.
No bo tam się marzy ta Druga Rzeczpospolita i te Kresy, i polski Wilno, polski Lwów. No, a tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie spojrzenie właśnie tą mikrohistorię, to było dla większości mieszkających wtedy w Polsce, to była rzeźnia po prostu.
No tak, bo co jest 20 lat, jeżeli przez początek trzeba było zdobywać jeszcze ziemię, no
tak,
bić się dalej.
Tak, obronić jeszcze wszystko.
Potem jakieś przewroty, nie wiadomo
tak,
co.
Wielki światowy kryzys, pamiętajmy, tak, że w 1929 roku zaczyna się chyba największy światowy kryzys. Banknoty są takiej wartości, że właściwie teczkę można się nimi tylko podetrzeć tyle. Tak, no idzie się rano do sklepu po chleb, kosztuje powiedzmy 2000 marek polskich, idzie się pół godziny później, kosztuje 4500 marek polskich, no bo czemu nie, prawda?
I jakoś to ludzie przetrwali, więc pewnie my i też przetrwamy. Ja mimo wszystko, może to zabrzmi naiwnie, może głupio, może bierze się tylko i wyłącznie z tego, że siedzę w bańce osób wokół mnie, ale widzę, patrzę z nadzieją na przyszłość.
Ja może nie tyle z nadzieją, co z ogromną ciekawością. Ja bym tak powiedział, ponieważ no tak jakby widzę znamiona takich rzeczy, że no ten postęp, który ludzie wierzyli, że będzie trwał i będzie ciągły, wydaje mi się obecnie, że jednak nie będzie ciągły, ale nie chcę tutaj pesymizmu i defetyzmu szerzyć. No po prostu wydaje mi się, że upadło to przeświadczenie, że teraz będzie tylko coraz lepiej. Nawet ostatnio usłyszałem taką opinię, nie weryfikowałem tego, więc to jest tylko opinia, od razu zaznaczam, że to nasze pokolenie teraz po urodzone mniej więcej koło 2000 roku będzie pierwszym pokoleniem od lat 50., które będzie miało gospodarczo-polityczną sytuację gorszą od pokolenia swoich rodziców. To jest generalnie tak moim zdaniem na wyrost troszeczkę, patrząc na historię Polski. Wydaje mi się, że jeśli już tak możemy patrzeć, to z perspektywy amerykańskiej. I wydaje mi się, że właśnie w tym kontekście były to,
tak,
ten statement robiony.
W Ameryce to widać bardzo, szczególnie jak się przytacza takie kłótnie między boomerem a millennialsem.
Tak, że w ogóle nie ma komunikacji, że
tak,
kompletnie jest inne wyobrażenie o rzeczywistości.
Że 30-latki nie są w stanie, mimo tego, że pracują, kupić sobie samochodu, a co dopiero od domu, i muszą mieszkać ze współlokatorami, a kiedyś za bardzo mało pieniędzy można było kupić sobie dom, który teraz jest warty miliony.
Tak, i to jest właśnie to, że Amerykanie tak bardzo bronili się przed jakimikolwiek socjalami, że no teraz to nowe pokolenie musi tego płacić cenę po prostu, że na wszystko muszą zarobić, a nie mają jak zarobić. No bo
prawda jest taka, że musimy cały czas się uczyć i rozwijać i aktualizować podejście do sytuacji. Nie jesteśmy pokoleniem i nie będzie takiego pokolenia, który serio będzie miało już pozjadane wszystkie rozumy. Na pewno każde się będzie tak czuło, ale nie będzie tak, bo cały czas się dzieją nowe sytuacje, jesteśmy zbyt gęstą i zróżnicowaną ciapą istot.
To jest bardzo, podoba mi się to określenie, będę go używał częściej.
Żeby to było takie proste, efekty motyla istnieją i cały czas się wszędzie dzieją.
Oj tak, oj zdecydowanie.
O czym też możemy zrobić odcinek, bo to jest bardzo ciekawe. Tak,
historyczne przykłady efektu motyla.
Tak, jestem za. I tak naprawdę możemy tylko dzień po dniu radzić sobie z chwilą obecną i zastanawiać się, jak zrobić lepiej, co wcale nie powinno brzmieć tak pesymistycznie, jak wam się może wydawać, że brzmi.
Wręcz wydaje mi się, że to jest dobra instrukcja życia.
Tak, i chciałam tak ładnie podsumować, bo jeszcze wybrałam specjalnie piosenkę, która nazywa się Nadchodzące dni, po to, żeby nas tak zainspirować, że uczmy się na błędach starszych, nie bójmy się popełniać naszych błędów. Uważam, że liczą się intencje.
Tak, ale jednocześnie odrobinkę pokory. Nie jesteśmy wszechwiedzący.
Dużo pokory. Uważam, że dużo pokory. Właśnie to jest najważniejsze, że dużo pokory. To jest największe, czego powinniśmy się uczyć z historii, że dużo pokory.
Tak.
I cieszę się, że to mówisz. Myślę, że będziesz dzięki temu wielkim historykiem.
No, mam nadzieję.
I bardzo mi miło, że tutaj wpadłeś.
To mi bardzo miło. Zawsze pogadać o historii to sama przyjemność.
Super, cieszę się. I nie rzucam słów na wiatr. Zaproszę cię niedługo na odcinek o efektach motyla. I co? I do usłyszenia za tydzień w kolejnych Super Słowotokach. Ze mną w studiu był
Paweł Grzelak.
Ja jestem Agnieszka Kucior, jakby ktoś zapomniał, i słyszymy się za tydzień o 19:00, jak zwykle w Radiu Mors.
Far above all earthly gold, a pledge for creation's soul. western guns travel towards eastern suns. Far above all earthly gold, a pledge for creation's soul.